Odcinek wspierają Grześki.
Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. No i co tam, Karolino?
To jest dobre pytanie. W porządku, jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ w tym tygodniu prawie codziennie wychodziłam z domu.
Wow.
Ja wiem, że jest to śmieszne i bardzo niezdrowe, ale przyznam, że w zimie, jak było tak ciemno i w zasadzie wstawałam, było ciemno, kończyłam zajęcia, było ciemno, to były dni, że było mi bardzo ciężko się zmusić i jak nie musiałam, to były dni, że w ogóle nie wychodziłam. I wiem, że to jest bardzo złe i sama się źle potem czułam. Ale tak, dopadały mnie takie momenty, więc cieszę się, że już jest wiosna w powietrzu, już się trochę bardziej chcę wychodzić i łatwiej mi znajdować sobie takie jakieś małe, nawet głupie powody, żeby z domu wyjść. Bo no, jak pracuje się w domu, to wydaje mi się, że czasem właśnie trzeba sobie takie misje znaleźć w stylu: och, muszę iść po szampon do tego Rossmana dalej, nie tego zaraz przy domu. Żeby chociaż trochę kroków robić. A co tam u ciebie?
Zastanawiam się, czy coś się zmieniło od zeszłego tygodnia.
Jak tam tobie? Opowiedz nam. Co tam go nauczyliście jeszcze?
No, Tobi rozwija się zdrowo.
Jest bardzo zdolny.
No, jest dosyć mądry, kiedy chce.
To znaczy, że jest bardzo mądry, jak tylko kiedy chce, pokazuje. Jest przede wszystkim taki słodki. Mogłam go ostatnio wyściskać, zresztą słyszeliście go chyba troszkę w podcaście. No przyznaję, że stanowił małą przeszkodę, zwłaszcza przy mojej historii, ale magia montażu.
Tak, mamy nadzieję, że tego nie usłyszeliście. No cóż, Tobi chodzi na zajęcia do tak zwanego psiego przedszkola, bo to się tylko tak zabawnie nazywa. To są tam godzina raz w tygodniu, więc nie jest to prawdziwe przedszkole. Więc mamy zabawę, bywamy też u weterynarza na jakichś tam szczepieniach. To są głównie moje aktywności w tym tygodniu.
I wiedziałam, na co wydajesz pieniądze.
Na zabawki?
Tak.
Tak, no, kupujemy mu smart zabawki. Jesteśmy na levelu drugim.
Ja myślałam, że takie zabawki są tylko dla dzieci.
Nie. Dla psów też.
Człowiek się uczy czegoś codziennie, no.
No, więc rozpykał już level pierwszy, rozpykał level drugi, więc jak tak dalej pójdzie, to już nie wiem, co my będziemy musieli mu wymyślać. No i już się nie mogę doczekać, odliczamy dni do wyjścia na normalny spacer, bo już powoli tą taką szczenięcą kwarantannę kończy, więc w końcu będziemy mogli z nim wyjść do świata bez żadnych ograniczeń. Ale wydaje mi się, że to uruchomi nowe problemy. Także no, nie mogę się doczekać, a z drugiej strony trochę się boję. Pewnie ciągłego wyciągania mu śmieci z buzi na dworze i tak dalej. Nie wiem, chyba będę musiała w rękawiczkach chodzić, bo na samą myśl mnie to brzydzi. No bo niestety szczeniaki, no nie wiem czy wszystkie, ale z tego co kojarzę, to szczeniaki jednak wszystko, co widzą na ziemi, to traktują jak zabawkę, nawet na chodniku.
No tak, tak, tak.
Więc módlcie się za mnie.
Będzie ci potrzebne dużo cierpliwości.
No tak, już jest. Mam całe ręce poharatane.
No, ostre ma ząbki.
W domu cały czas chodzę w jednych łachmanach, bo wszystkie, jak ubieram jakiś normalniejszy ciuch, to po prostu muszę przed nim uciekać, bo zaraz to podrze. Dlatego właśnie chciałam ci powiedzieć, jak ostatnio byłaś, że lepiej nie ubieraj jakiegoś ładnego sweterka, bo...
Ale nie zniszczył mi.
Mogłaś wyjść z dziurami.
Nic mi nie zniszczył. No tak, trzeba mieć, przyznaję, oczy dookoła głowy i tam uważać, za co cię łapie, ale... Jest taki słodziutki, że wszystko mu wybaczę.
No właśnie, to jest ten problem.
No to co tam oglądałaś między zabawą z pieskiem a psim przedszkolem?
Właśnie muszę powiedzieć, że oglądałam coś fajnego i bardzo zaskakującego, bo polski serial, który jest naprawdę bardzo dobry. Nazywa się Kiedy ślub. Jest dostępny na Kanal Plusie. I jest to serial o ludziach mniej więcej w naszym wieku, więc o millennialsach. Oglądałaś go?
To jest zabawne, bo wyobraź sobie, że mój narzeczony zaczął go oglądać beze mnie.
O, no coś ty, no. Jak mógł.
Tak, tak, to znaczy nie, no jakby wybaczam, myślę, że pewnie też kiedyś go obejrzę, ale tak, tak.
Więc tam główne role grają Maria Dębska i Eryk Kulm. Poza tym też aktorzy już drugoplanowi też są tam świetni. Ogólnie wszystko mi się podoba w tym serialu, bo to jest gatunek komedia romantyczna i w Polsce no jednak taki gatunek do tej pory był dość cringe'owy. Poza tym serialu jako takiego nie kojarzę.
Ja też nie kojarzę oczywiście jakieś takie produkcje TVN-owe czy polsatowe, natomiast tak, to zupełnie nie inny poziom, absolutnie tak.
A to jest taki poziom światowy. No mógłby być, wiesz, po angielsku na Netflixie czy coś takiego i tam wszystko by było okej. Są bardzo śmieszne żarty. Ogólnie, no ten Eryk, on gra tam Tośka, jest tak śmieszny, że jakby ja aż jestem ciekawa, bo mi się wydaje, że no to jest niemożliwe, że on tak dobrze gra. Mi się wydaje, że on tam po prostu jest sobą. Jestem przekonana, że on po prostu taki jest i ktoś tą rolę napisał dla niego, bo to jest aż niemożliwe, żeby on był tak naturalny.
Kojarzę, że moja koleżanka po obejrzeniu filmu Filip...
No właśnie, wiem, że on tam
tak,
gra.
Tak, właśnie z jego udziałem on tam gra główną Lorę. Przyznaję, ja nie widziałam tego filmu. Lorę? Rolę. Właśnie też mówiła, że była pod jego wrażeniem.
No jest dobre. Ja wcześniej nie oglądałam nic z nim, ale widziałam jego wywiad u Kuby Wojewódzkiego. Jakoś tam, bo leciał w telewizji. No to wtedy się wydawał taki, no wiadomo, spoko, zabawny. No w każdym razie nie powiedziałam w sumie, o czym to jest serial. Jest to serial o parce milenialsów. Są razem długo i już w pierwszym odcinku, więc to chyba nie jest spoiler, postanawiają się rozstać i kolejne odcinki jakby towarzyszą im w randkowaniu po takim długim związku i też po tym, że dalej mają relacje, bo oczywiście mają wspólnie psa.
No, typowa milenialsowa rodzina.
Tak, dokładnie. Swoją drogą pies też tam jest świetny. No, więc nie mam nic do zarzucenia i polecam wszystkim, żeby obejrzeli, bo zero żenady.
Brzmi dobrze. To się uśmiejesz, bo ja też ostatnio oglądałam polski serial. No to już go oglądam, no już tyle czasu minęło. Bardzo stary polski serial, którego ja nigdy nie widziałam i uznałam, że no dobra, to sobie puszczę. Watacha.
Okej.
Także serial z 1998.
No chyba nie.
Wiadomo, że nie, ale stary. W każdym razie zaczęłam go oglądać przez no kompletny przypadek. To jest serial bodajże z 2014-15, coś takiego. Wtedy się zaczął. I on ma łącznie 3 sezony. Obejrzałam 2 jak na razie. O tak, właśnie sprawdziłam, że on wychodził między 2014 a 2020. Także dosyć spory rozstrzał. I jest to serial o Straży Granicznej i zaczyna się wielką tragedią, a później główny bohater próbuje rozwikłać zagadkę właśnie tej tragedii, a dokładnie to był zamach bombowy, zresztą to jest w streszczeniach, więc chyba nic nie zdradzam z serialu z 2014. No i cóż, no dobrze się to ogląda. To jest taki serial nadal niestety dosyć aktualny w niektórych kwestiach, bo oczywiście tam jest kwestia nielegalnych imigrantów. Miałam też flashbacki z różnych rzeczy, które się w Polsce działy w pewnych momentach, tak niedalekiej przeszłości. No nie mogę też złego słowa powiedzieć. Czy to jest najlepszy serial, jaki w życiu widziałam? Nie. Czy dobrze się go ogląda? Owszem, no wiesz, intrygi, jakieś nielegalne sprawy, przemyty, Bóg wie co, no...
Mi się to kojarzy, że to jest jakiś taki bardzo męski serial. Nigdy mnie nie ciągnęło do niego.
Czy ja wiem, czy męski? Może trochę. Rozumiem, o co ci chodzi. No może faktycznie taki jest, ale nie przeszkadza mi to.
Nie, bo pamiętam te wszystkie plakaty, tych aktorów, którzy tam grają. To wszystko było takie, o, jesteśmy mężczyznami, jesteśmy brudni i walczymy.
Kobiety też tam grają i nawet wyobraź sobie, że nawet w tej watasze, czyli w tej straży granicznej, również są kobiety, no.
Okej. Okay. Do tego jakby nie interesowałam się, więc nie wiedziałam.
Tak, a jedną z głównych bohaterek jest pani prokurator. Także.
Mm-hmm. No. Okej. Okay. To zwracam honor.
No. Czuję się trochę śmiesznie mówiąc o tym serialu, bo to jest taki mocno odgrzewany kotlet. No ale zaczęłam oglądać to, a w zasadzie no, to są już tylko jeden sezon, to wam o tym mówię, bo może ktoś z was też jeszcze nie widział, a lubi takie klimaty. Jest dosyć brzydki, powiedziałabym, ten serial, ale myślę, że w pewnym sensie oddaje polską rzeczywistość, także...
No i jeszcze Royst.
Tak, a no właśnie, Boże, dziękuję, dobrze, że mi przypomniałaś, bo bym zapomniała. Oczywiście, Royst, tak. No, ja już tak obejrzałam ten sezon, domyślam się, że ty też, skoro nie wspominasz. I dobrze się oglądało, jak zwykle, ale te przerwy bardzo psują, moim zdaniem. To, co ostatnio rozmawiałyśmy, bardzo to psuje w odbiorze. Mam wrażenie, że poprzednie sezony były trochę lepsze.
Ale zauważyłaś, co nam wszyscy w komentarzach pisali pod ostatnim odcinkiem?
Nie.
Że Netflix zrobił streszczenie, a to właściwie brodka.
Jezu, tak, faktycznie były takie komentarze. Przepraszam, macie rację. Tak,
ale,
tak.
No sorry, ale ja googlowałam streszczenie pierwszego, drugiego sezona Roystu i to nie wyskakiwało w Google, więc w takim razie źle to wypozycjonowali, no bo jak miałam do tego dojść, jeżeli szukałam. Faktycznie teraz jakby...
Takie reklamy wyskakiwały na Instagramie.
Tak, mi się wydaje, że to było na Instagramie, tak. No. Bo coś mi się obiło o uszy, ale no jakby nie skupiłam się na tym, więc sorry, mogli to wrzucić po prostu do aplikacji Netflix, a nie...
Mogli. No, rozumiem, że przerwy bywają w serialach, okej. Wyglądało się to dobrze znowu, ale obawiam się, że to nie jest serial, który mi zapadnie w pamięć. Jakby oglądając go, wciągnęłam się, chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Zaintrygowała mnie oczywiście ta historia, no bo nie oglądałabym trzeciego sezonu tego serialu, ale nie wiem, czy to jest coś, co tak na dłuższą metę będę pamiętać.
No, jak widać, szybko się zapomina. No, jakby dla mnie też był spoko. Obejrzałam z zainteresowaniem do końca. Fajne były w sumie te tam przebitki do przeszłości, ale trochę nie rozumiem. Niektóre decyzje twórców tego serialu są dla mnie bardzo dziwne, bo nie rozumiem, dlaczego podkładali głos pod Jezu, aktorów tak. Z przeszłości.
To było tak ryjące, no. Ale nie masz wrażenia, że oni robili to tylko czasami?
Nie, wydaje mi się, że to robili... temu młodemu...
Piotrowi Franceskiemu, to znaczy temu...
kierownikowi.
Tak, dokładnie.
I to robili cały czas.
No to powiem ci, że ja naprawdę miałam wrażenie, że wariuję chwilami.
Chociaż może czasami. No właśnie to było takie dziwne.
Bardzo dziwne. I tak, zastanawiałam się przez cały ten sezon, czy tak, czy ten aktor tak świetnie moduluje głosem, bo przysięgam, że chwilami słyszę Piotra Franceskiego, a chwilami brzmiał trochę inaczej. I ja już się zastanawiałam, czy w tych krótkich scenach, kiedy on na przykład kogoś woła, czy coś... używają tego głosu, a potem mówi ten aktor. Naprawdę ja nie wiem, czy po prostu się już tak przyzwyczaiłam do tego, że ten głos był podkładany. No, tak. I on nie był zresztą jedyny. Pod kogoś też chyba też...
Tak, tego młodego Severyna też.
O właśnie, dokładnie
i
tak.
I to było tak niepasujące, no bo przepraszam bardzo, ale pan Andrzej Severin jednak ma głos jak na swój wiek. Jakby słychać w jego głosie, ile ma lat. I podkładanie to pod chłopaka, który ma tam 20 parę, no to było takie, no ludzie. Nie wiem, więc jakoś tak dużo takich rzeczy właśnie dla pobocznych, mnie... które były dziwaczne, nie?
Tak, było, masz rację. Dla mnie bardzo przedziwnym doświadczeniem było oglądanie scen z Witoldem, młodym Witoldem, czyli starszego Witolda gra Andrzej Severin, a młodego Witolda grał inny aktor oczywiście. I bardzo dziwne sceny były dla mnie właśnie z młodym Witoldem, dlatego że ja się zastanawiałam przez chwilę, skąd ja znam tego aktora? I jakoś tak mi dziwnie się na niego patrzyło w tym serialu i się zorientowałam, że on gra na dobre i na złe.
Aha, okej, to ja nie wiem.
No, my czasami oglądamy i tak się zastanawiam, skąd ja znam tą twarz i czemu tak mi się dziwnie patrzy na te sceny. Ja nie mówię, że ten aktor, broń Boże, źle grał czy coś takiego, ale było to dziwne przeżycie. No, w każdym razie dobrą historię wymyślili, ale chyba też jakieś luki się pojawiły w fabule.
A propos pana Andrzeja Severina, to też oglądałam ten nowy program na TVN-ie, w którym on jest jurorem. Ten program się nazywa Drag Me Out.
Jeszcze nie miałam przyjemności oglądać, ale przecież Andrzej Severin grał też w Netflixowym serialu Drag Queen, prawda?
Tak, no dlatego go na pewno tam wzięli. Aha, to się nazywa Czas na Show, Drag Me Out. Oczywiście wspaniale, że do takiej mainstreamowej telewizji w tym prime time'ie któregoś tam dnia w tygodniu postanowili wrzucić taki program. Bo wiadomo, że w Polsce oswajanie z kulturą drag jest no, na pewno potrzebne. Super, że była tam znajoma wrocławska twarz, czyli twoja stara. Ale no za mało tego było. Też widziałam podobne komentarze w internecie, więc myślę, że wiele osób ma takie zdanie jak ja, bo wiesz, jak to się ogląda na żywo w telewizji, no to połowa tego programu to są reklamy. Mhm. To trwa niecałą godzinę. Tych reklam to ja nie wiem, mi się wydaje, że dosłownie jest połowa tego czasu, więc tak naprawdę były takie trzy krótkie występy. Takie pitu-pitu, zachwyty, które no wiadomo, spoko są, ale nie wnoszą żadnej takiej merytorycznej treści. I w ogóle właśnie nie pokazali tego, jak się przygotowują do występu, jak drag mentorki przygotowują tych swoich podopiecznych, czy coś takiego. Jakby to mało było tam treści, totalnie. Mhm. Oczywiście więcej reklam i jakiegoś takiego gadania bez sensu, nie? Więc no, ale to w sumie jest jak jest. Na pewno myślę, że będę oglądać, jak nie zapomnę, bo jednak oglądanie czegoś o konkretnej porze w telewizji jest dość abstrakcyjne.
Ja nawet nie mam takiej możliwości, szczerze mówiąc, no bo tak, nie mamy telewizji.
Ale na playerze możesz
tak zobaczyć. Tak, no właśnie. Ja myślę, że zrobię to, co robię często z tego typu programami, czyli poczekam, aż będzie trochę więcej odcinków i po prostu w jakiś wolny dzień sobie puszczę. No zobaczymy, jak się to rozwinie. No ale teraz będziemy miały nowy serial HBO do oglądania, to znaczy już w zasadzie można oglądać. Ja przyznaję, jeszcze nie widziałam tego pierwszego odcinka. Mówię tutaj o serialu Reżim z Kate Winslet.
Słyszałam same fatalne opinie.
No właśnie, ja się boję, bo niestety stwierdziłam, a wyjdzie 2-3 odcinki, obejrzę wtedy i w międzyczasie już widziałam dziwne rzeczy na ten temat.
Słyszałam, że serial jest fatalny. Od guru serialowego, czyli... Jakby nie patrzeć.
A to ich nie widziałam jeszcze recenzji. Nie widziałam po prostu jakieś takie pojedyncze, wiesz, stories, czy coś na Instagramie, czy na TikToku, już nie pamiętam. I trochę mnie to zmartwiło, bo Kate Winslet wspaniała, prawda? I z HBO ostatni serial Mare's East Town był spoko. Wiedziałam, że ten reżim będzie trochę dziwny w ogóle, prawda? Bo sama fabuła jest dosyć dziwna. Z opisu przynajmniej. No ale zobaczymy. Na pewno sama spróbuję, nie będę się zniechęcać.
Zanim przejdziemy do odcinka, ponownie wracamy do Was z niespodzianką od Grześków, tych kultowych wafelków.
Cały czas trwa loteria, w której do wygrania jest prawdziwe złoto i kasa.
Grześki wspierają ciekawe pasje i nietypowe hobby, wszystko to, co nas wyróżnia.
Naszym grzeszkiem niewątpliwie są prawdziwe zbrodnie. Możemy spędzać godziny na oglądaniu dokumentów o seryjnych mordercach, czytaniu kryminałów, no i oczywiście nagrywaniu podcastu.
Ta nietypowa pasja trwa już 6 rok. Uwierzycie, że zaczęłyśmy naszą przygodę z True Crime w 2018 roku?
Pamiętam, jak Karolina zaproponowała mi wspólne nagrywanie podcastu. Po tym, jak obejrzała jakiś dokument o zbrodni, to chyba była sprawa zamordowanej zakonnicy?
Tak, to było The Keepers. Ty byłaś trochę zdziwiona, ale długo nie musiałam cię namawiać.
A teraz najważniejsze. Jak wygrać sztabki złota w loterii Grześków?
Kupujecie dowolne grześki za minimum 3 złote i wysyłacie zgłoszenie na złotegrzeszki.pl. Link znajdziecie w opisie tego odcinka.
Udział w loterii możliwy jest do 27 marca 2024 roku.
Pamiętajcie, każdy ma swoje grzeszki. A teraz wracamy do odcinka. No to Karolino, dzisiaj ty zaczynasz. Jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś.
Dziś wracamy do Stanów Zjednoczonych, o dziwo. I historia, którą opowiem, wydarzyła się w Mount Pleasant w stanie Iowa. I rozpoczyna się w roku 2000. 17 lipca kobieta o imieniu Sara dzwoni na policję i zgłasza zaginięcie dziewczyny, z którą mieszka, 22-letniej Liz. Kobieta wróciła nad ranem do mieszkania z 16 na 17 lipca i zorientowała się, że Liz nie ma w domu. Drzwi były zamknięte, więc gdy weszła, spodziewała się, że Liz śpi, ale zobaczyła, że nie ma nigdzie ich psa, który zazwyczaj w nocy gdzieś tam śpi w pobliżu, a piesek był zamknięty w łazience i według Sary one zamykały czasami właśnie tego psa w łazience, gdy wychodziły z domu. Trochę nie rozumiem tego, ale okej, pomińmy ten fakt. Gdy kobieta się przebudziła, Liz nadal nie było, więc wtedy postanowiła zadzwonić na policję. Aha, bo co ją jeszcze zaniepokoiło, to, że w domu była torebka Liz. No i na początku pomyślała, a może wzięła jakiś tam, wiesz, portfel, dokumenty i po prostu na chwilę wyszła. No ale gdy zorientowała się, że Liz nadal nie ma, postanowiła poinformować o tym służby. Liz przeprowadziła się do stanu Iowa, do Mount Pleasant, mając 17 lat. A ponoć rodzina próbowała ją zatrzymać, zwłaszcza jej mama, ponieważ jak rozumiem, tata Liz umarł, gdy ta była młodsza, miała 15 lat. I Liz przeprowadziła się tam z Michaelem i Sally, ponieważ była opiekunką ich dzieci. Oni mieli dwójkę dzieci, byli małżeństwem. I Liz poznała ich, gdy mieszkali wszyscy w Kalifornii, byli w zasadzie jej sąsiadami. W pewnym momencie Sally zostawiła męża i wkrótce później Liz związała się z Michaelem i w 1998 roku wzięli ślub. Ta ich relacja romantyczna rozwinęła się dość szybko. Liz na początku była bardzo szczęśliwa, zresztą posiadanie rodziny było jej marzeniem, no i bardzo była związana z dziećmi Michaela i jego byłej żony. W tamtym momencie, gdy zaginęła, mieszkała właśnie z Sarą, ponieważ w jej małżeństwie nie układało się najlepiej i około miesiąc wcześniej wyprowadziła się właśnie z domu. Policja odwiedza Mike'a, czyli męża Liz. Oni mieli na nazwisko Syperda. Pozwólcie, że powiem to po polsku. Natomiast Mike mówił, że nie ma kontaktu z Liz i że on i dzieci za nią tęsknią. Rozmawia z policją bez żadnego problemu. Oni nie zauważają nic u niego w domu, co zwróciłoby ich uwagę. Natomiast faktycznie niepokojące jest to, że no wszystkie rzeczy Liz zostały w domu. To znaczy w jej torebce było wszystko to, co normalnie wzięłaby ze sobą, ale musiała mieć klucz, skoro drzwi były zamknięte.
Mhm.
Co więcej, kolejna niepokojąca kwestia to to, że nie odebrała swojej ostatniej wypłaty, a także nie było widać żadnych transakcji na jej koncie. No nie miała tam dużo pieniędzy, bo to miało być około $150. Natomiast ta kwota również z konta nie zniknęła, a jak chciałaby wyjechać, uciec, cokolwiek, no to przecież potrzebowałaby jakichś środków. Matka mówi policji, że również nie miała kontaktu z córką, nie wie, co się z nią dzieje. Powiedziała im natomiast, że w czerwcu na pewno odwiedziła jakiegoś tam swojego kolegę. Ten mężczyzna miał na imię Scott i podobnie jak Sara, z którą mieszkała, również był kolegą z pracy. Co zwraca uwagę policji, to to, że ponoć 17 lipca mężczyzna po prostu nie zjawił się w pracy, czyli to było wtedy, kiedy zaginęła Liz. Mimo to, no tutaj na początku też jakby z rozmowy ze Scottem nie wynikało nic niepokojącego. Kolejną osobą, która zwróciła uwagę policji, jest była żona Michaela, Sally. No, myślę, że niczym dziwnym nie było to, że podejrzewali, że Sally mogła źle życzyć Liz, prawda?
Mm.
No właśnie. Natomiast Sally twierdzi, że nie miała żadnych problemów z Liz, że oczywiście czuła się trochę dziwnie z tą całą sytuacją, słysząc zresztą, że oni się pobrali tak szybko. Natomiast to ona odeszła od męża i Liz nigdy źle nie życzyła. Gdy policja ponownie rozmawia z Michaelem, czyli z mężem Liz, ten mówi, że któregoś dnia, zanim, jak rozumiem, jeszcze doszło do kompletnego rozpadu ich związku, dzieci powiedziały mu, że widziały Liz i Sarę w jakiejś intymnej sytuacji.
Hmm?
Tak. I to miała widzieć je córka Michaela. Mike nie zna Sary, ale mówi, że wie, że jest lesbijką, no a kobiety razem pracowały. Między parą miało dojść do kłótni, Mike wyszedł, a Liz miała przeprowadzić się do Sary. Sara była zakochana w Liz, jak sama przyznaje, i w pewnym momencie któregoś wieczora miała zauważyć, gdy razem z Liz były w samochodzie, że jedzie za nimi auto, a w tym aucie był Mike, a także była dziewczyna Sary. Ta kobieta nazywała się Terry. No i miało dojść między tą całą czwórką do awantury. To znaczy Sara postanowiła zatrzymać się w jakimś dobrze oświetlonym miejscu, tak sama powiedziała zresztą, i wybrała parking pod centrum handlowym. Wysiadła z samochodu, ale zamknęła za sobą drzwi, bo Mike chyba chciał się bardzo do Liz dostać. W końcu tam zaczęła się kłótnia, w końcu drzwi do samochodu zostały otwarte, a wtedy Mike miał zacząć Liz szarpać, po prostu wywlókł ją z tego samochodu za ubranie i zrobił jej krzywdę, bo podrapał ją po żebrach. Bardzo ją zresztą też wystraszył, ona była rozdygotana, płakała i ta sytuacja została zgłoszona na policję jako napaść, a Michael miał z tego powodu problemy. Oczywiście on twierdził, że on to ją w ogóle tylko za rękę złapał i w zasadzie to przez przypadek porwał jej ubranie i że w zasadzie ta cała sytuacja to jest nie w jego stylu i że nie dochodziło do żadnych awantur. Sara mówi też, że po tej całej sytuacji, jak rozumiem, Mike miał mieć zakaz zbliżania się do Liz, a mimo to Liz nadal miała z nim kontakt, a co więcej miała jeździć do niego do domu. Oczywiście Sarze się to wszystko nie podobało i było też powodem kłótni między dziewczynami, bo na przykład miała Liz wrócić od Michaela z malinką na szyi. Więc no, brzmi to dla mnie tak, jakby sytuacja była lekko niejasna, kto jest z kim, ale rozumiem też, dlaczego Liz jeździła do domu do Michaela, no bo były tam dzieci, które ona znała od lat, była ich macochą przez jakiś czas, wcześniej była ich opiekunką, ona była z tymi dziećmi bardzo związana, kochała je, no więc na pewno chciała je widywać, mieć z nimi kontakt. A możliwe też, że Mike na przykład mógł wykorzystywać je też jako jakąś taką kartę przetargową, prawda? Czy jakiś szantaż emocjonalny, to już są jakieś moje domysły, no ale jeżeli Liz była z nimi faktycznie związana emocjonalnie, to wydaje mi się, że mogło faktycznie tak się dziać. Pojawia się też informacja o tym, że Liz miała wyprowadzić się właśnie do swojego kolegi Scotta, o którym wcześniej wspominałam. Nawet ludzie, którzy mieszkali koło niego, a także jacyś pracownicy bodajże wywożący śmieci, też mieli widzieć kobietę, która przypominała Liz z opisu. No i tutaj, gdy policja próbowała się znowu skontaktować ze Scottem, a także na przykład z byłą dziewczyną Sary, Terry, no to mieli z tym problem, żeby z tymi ludźmi porozmawiać. Gdy udaje im się skontaktować ze Scottem, okazuje się, że mężczyzna wyprowadził się do Dakoty Północnej, bo kogoś poznał, a także stwierdził, że kobieta, którą ludzie widzieli koło jego domu, to mogła być w ogóle inna kobieta, która jest starsza od Liz. Więc to była jakaś taka niejasna sytuacja. Gdy w końcu udaje im się skontaktować z Terry, czyli z byłą dziewczyną Sary, ta mówi, że od czasu sprzeczki na parkingu nie miała żadnego kontaktu z Liz i według kobiety to ona skontaktowała się z Mike'em po tym, jak dowiedziała się, że Liz i Sara są w bliższej relacji, no bo liczyła na to, że jak Liz wróci do Mike'a, no to wiadomo. Mhm. No i to była kolejna osoba, która w zasadzie okazała się ślepą uliczką, no bo nic nie wskazywało na to, że Terry zrobiła coś złego Liz. Mijają miesiące, śledztwo w zasadzie utknęło w martwym punkcie. Jak rozumiem, w listopadzie 2000 roku Michael zostaje ukarany za napaść na Liz podczas tej awantury na parkingu i dostaje karę w zawieszeniu. W zasadzie na początku 2001 roku śledztwo, tak jak mówiłam, utknęło w miejscu. Natomiast oczywiście mama Liz cały czas się nie poddaje, organizuje czuwania, rozwiesza plakaty, cały czas ma nadzieję, cały czas próbuje podtrzymywać tą całą sprawę przy życiu. No i zresztą jest jeden program też na temat tej sprawy i ona w tym programie mówi, że miała wrażenie, że jest w tym wszystkim sama i że tak naprawdę nikt jej nie pomaga. Oczywiście to Mount Pleasant to jest mała miejscowość, pojawiały się różne plotki na temat tej całej sytuacji, ale też jak rozumiem przyjaciele i koledzy Liz też rozwieszali plakaty i tak dalej, próbowali czegoś dowiedzieć się na jej temat, wypytywać ludzi z okolicy, może ktoś ją widział, natomiast to też nie przynosiło żadnych skutków. Co ciekawe, przez cały ten czas Liz nie próbowała się skontaktować z nikim ze swojej rodziny, z nikim ze swojego miasta rodzinnego, a miała tam na przykład przyjaciółkę. A co więcej, co było niepokojące dla śledczych, to to, że Michael mniej więcej w tym czasie, kiedy zaginęła Liz, również przestał próbować się jakby z nią kontaktować. Mhm. No, ale tak naprawdę nie było żadnych konkretnych dowodów, nie odnaleziono ciała, nie było nic, co pozwoliłoby policji kogokolwiek tak naprawdę oskarżyć. A przynajmniej takim się wydawało. Mijają lata, aż w końcu w listopadzie 2017 roku, czyli zobacz ile lat po jej zaginięciu, śledztwo zostaje wznowione i przy przeglądaniu dowodów zwracają uwagę na kilka ciekawych kwestii. Na przykład było zeznanie mężczyzny, który nazywa się Jared i to był kolega, który przyszedł do Mike'a wczesnym rankiem, to było około godziny 6 rano, wtedy kiedy zaginęła Liz i Jared powiedział policji, że Mike śmierdział alkoholem, miał powiedzieć, że nie pójdzie do pracy i że doszło między nim a Liz do kłótni. Aha. Z kolei Mike w żadnym z przesłuchań miał nie wspomnieć o tym, że miał przed zaginięciem Liz z nią kontakt. Mhm. Więc to jest podejrzane. To plus jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której nie wspomniałam. Ponieważ Liz dostała od swojej mamy na zakończenie liceum pierścionek. I to był taki dosyć charakterystyczny pierścionek, który ona ponoć z dumą nosiła od momentu, gdy go dostała. Bardzo o niego dbała. No zawsze miała go na palcu. Zresztą widać to też na zdjęciach, że kilka tygodni przed zaginięciem ma ten pierścionek na palcu. Widać też, gdy ona pokazuje obrażenia, zadrapania na żebrach, które zrobił jej Mike podczas tej awantury na parkingu, również jak podtrzymuje koszulkę, również ma ten pierścionek na palcu. I wszyscy zeznawali, że ona ten pierścionek nosiła zawsze. A podczas przeszukania domu Mike'a, ponoć znaleźli ten pierścionek w jego sejfie. I jakąś tam inną biżuterię. Więc to nie świadczy dobrze, na pewno nie na korzyść Mike'a. A pytany o to w zasadzie nie potrafił wyjaśnić, co to jest za pierścionek i co on w ogóle robi u niego w domu.
No to słabo.
No i właśnie, dzięki temu wszystkiemu, w listopadzie 2017 roku, tak jak mówiłam, a w zasadzie to przepraszam, na początku 2017 roku to śledztwo zostało wznowione, a w listopadzie 2017 roku zostaje wydany nakaz aresztowania Mike'a. Przyznam, że widziałam różne informacje na temat wieku Mike'a, bo w niektórych źródłach mówili 52 lata, w innych 58 lat. Natomiast może po prostu powiedzmy, że był po 50 w chwili, kiedy został aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Oczywiście tutaj warto też wspomnieć, że między rokiem 2000, kiedy zaginęła Liz, a 2017, kiedy jej mąż Mike zostaje aresztowany, rodzina Elizabeth oczywiście robiła wszystko, co w ich mocy, żeby ją odnaleźć. Na przykład jej mama miała wykupić bodajże w 2010 roku billboard, na którym też oferowała nagrodę i to wysoką, to miało być 20 000 dolarów. Tak jak mówiłam wcześniej, organizowała różne czuwania i było też czuwanie, które odbywało się regularnie co roku, także naprawdę robiła wszystko, żeby podtrzymywać tą sprawę przy życiu i no, nie dawała ludziom o tym zapomnieć i bardzo dobrze co się dziwić. Gdy dochodzi do procesu, to Mike rezygnuje z prawa do ławy przysięgłych, a to też o czym świadczy moim zdaniem. A chciałam jeszcze też zwrócić uwagę na to, że nie jest typowym, że dochodzi do procesu, kiedy nigdy nie odnaleziono ciała tak naprawdę, żadnych narzędzi zbrodni, nic takiego. No tak naprawdę to są poszlaki wszystko, prawda?
No bo skąd mieli pewność, że ona nie żyje?
Dokładnie. No, to znaczy tą pewność dawało im to, że nadal po tylu latach żadnej aktywności na jej koncie, z nikim się nie skontaktowała. No to było też chyba dosyć do niej niepodobne.
Ja rozumiem, ale teoretycznie nie wiadomo.
No tak, tak, oczywiście. W lecie 2018 roku dochodzi do procesu. Oczywiście tutaj obrona Mike'a kłóci się o to, że tak naprawdę nie są w stanie i nie zdołali podczas tego procesu według obrony udowodnić, że Mike miał z tym wszystkim coś wspólnego. Natomiast wypowiadają się, czy też zeznają osoby z otoczenia Liz. No i tutaj mama Liz sugeruje, że to, że Liz straciła ojca w wieku 15 lat sprawiło, że była ona bardziej podatna na różne wpływy. No i też w jednym z artykułów widziałam jakieś podejrzewanie groomingu na przykład. No bo wiesz, ona tych ludzi, to znaczy Mike'a i jego byłą żonę, miała poznać, gdy miała 13 lat.
No tak.
Opiekowała się ich dziećmi, będąc nastolatką, spędzała u nich w domu dużo czasu. Bóg wie, co ten Mike jej tam gadał i robił. Oczywiście to żona go zostawiła, nie Mike żonę, żeby ożenić się z Liz, ale tak naprawdę nie wiemy, co tam się działo, prawda? A jeżeli faktycznie przeżyła taką tragedię, jak śmierć ojca jako nastolatka, może no miała potrzebę jakiejś takiej, wiesz, osoby, która zastąpiłaby ojca w jej życiu na przykład. Może on to po prostu wykorzystał. Poza tym też właśnie w kilku artykułach wspominali o tym, że Mike miał być w stosunku do niej bardzo agresywny, w stosunku do Liz. Miało dochodzić do kłótni między nimi. On miał też robić jej krzywdę fizycznie i grozić jej. Na przykład, gdy Liz pojechała do domu, gdy jej brat skończył liceum, to Michael miał do niej wypisywać, grozić jej, chciał, żeby jak najszybciej wróciła do domu. I też wyczytałam, że ona mogła planować powrót do Kalifornii, skąd pochodziła. I to mogło na przykład się Mike'owi nie spodobać. A właśnie to świętowanie ukończenia liceum przez brata Liz miało miejsce w 2000 roku. I kiedy ona pojechała do Kalifornii, to miał ciągle do niej wydzwaniać, wiesz, prześladować ją. I gdy w czerwcu tam była i odwiedzała, na przykład spędzała czas ze swoją przyjaciółką, ta dziewczyna miała na imię Shannon, to Michael miał ją szantażować, grozić jej non-stop, a także mówić, że ją zabije, a także zabije też jej tą przyjaciółkę i całą jej rodzinę. Takie szaleństwo, naprawdę. No i właśnie też to miało rozświeczyć Michaela, że ona mogłaby chcieć tam wrócić. No, czy to jest prawda, też ciężko powiedzieć, bo oczywiście Michael do niczego się takiego nie przyznawał. Cały ten proces trwał dosyć długo, bo ponoć dopiero po 1,5 miesiąca Michael został uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia i został skazany na dożywocie. Ale to nie był koniec, ponieważ złożono apelację w tej sprawie. No i faktycznie kara Michaela została zmniejszona, a tutaj jakby powód, jaki podano, dlaczego, to to, że faktycznie tak naprawdę nie został przedstawiony żaden dowód, który by mówił o tym, jak Michael zabił Elizabeth. No, żeby tak naprawdę brakowało jakichś takich twardych fizycznych dowodów, a Michael również się nie przyznał, też nigdy nie odnaleziono ciała Liz. Nie wiadomo tak naprawdę, czy to był taki czyn zaplanowany przez niego, czy wydarzył się, wiesz, pod wpływem chwili, no a to zmieniałoby klasyfikację czynu. Dlatego została ta kara jego zmniejszona, tak jakby skazali go za morderstwo drugiego stopnia. I jak rozumiem, został skazany na 50 lat, natomiast może starać się o wyjście po 30. No ale umówmy się, na tym etapie jego życia bardzo prawdopodobne, że umrze w więzieniu. Ale wiesz, zastanawiam się, bo tak, albo to jest naprawdę sprawa bardzo grubymi nićmi szyta i już po prostu chcieli, nie wiem, kogoś skazać, co by było dosyć dziwne, albo ten Michael ma nerwy ze stali.
No żeby tak iść w zaparte.
Nie przyznawać się, nic nie mówić, nie wskazać, gdzie to ciało... No bo też ciekawym jest oczywiście to, że u niego jest ta biżuteria. No i miałoby to sens, że on tą biżuterię zachował, bo załóżmy, że zabił ją, no to pewnie chciałby, jak się pozbywał ciała, to chciałby ściągnąć z niej tą biżuterię, która pomogłaby ją rozpoznać, zwłaszcza ten charakterystyczny pierścionek, który nosiła, prawda? Nie był w stanie wyjaśnić, jak te rzeczy się u niego znalazły, dlaczego ten pierścionek u niego był. No, nie świadczy o nim to najlepiej.
No, ciężka sprawa, nie wiem, nic z tego nie rozumiem. No. I że w ogóle udało się go skazać, to tak. Też ciekawe.
Tak, tak, właśnie w kilku źródłach mówili o tym, że to było dosyć nietypowe i nowe, że udało się właśnie skazać w stanie Iowa bez odnalezienia ciała. No ale ewidentnie tych dowodów i zeznań się zebrało tyle, no zwłaszcza jeżeli byli świadkowie na to, że on jej groził, że on ją prześladował. W jednym artykule to w ogóle wspominali o tym, że on ją próbował odseparowywać od rodziny, a ona i tak tam gdzieś po kryjomu, wiesz, na przykład do matki czy do przyjaciółki dzwoniła. Pewnie był zazdrosny, ewidentnie nie chciał, żeby ona go zostawiła. Ale tak, bardzo, bardzo taka dziwna sprawa i mam wrażenie... No wiele rzeczy jest tutaj niejasnych, może po prostu nie zostały podane też do wiadomości publicznej. Natomiast są jakieś tam fragmenty, nawet z sali sądowej na przykład, wiesz, to co mówiła mama Liz, prawda? No i też ciekawe jest dla mnie to, co mówiłam wcześniej, czyli to, że zrezygnował z prawa do ławy przysięgłych. Czyli, że tak naprawdę tylko sąd decydował o jego skazaniu.
No tak, bo pewnie myślał, że dla sądu liczą się dowody rzeczowe. No bo ława przysięgłych może być tam, nie wiem, powiedzmy zmanipulowana, ale z drugiej strony według mnie miałby większe szanse z ławą przysięgłych, a nie z samym sędzią.
No ciekawe, no ktoś by pewnie tak poradził, prawda? No. Nie wiem, czy był jakimś geniuszem prawnym, który sam sobie budował obronę. No to jak już się nagadałam, to teraz ja chętnie usłyszę, co ty dla nas przygotowałaś.
Zaczynamy 3 grudnia 1995 roku. Wcześnie rano pewien rolnik, który jechał wiejską drogą, zauważył ciało leżące na ziemi za płotem, który był zrobiony z drutu kolczastego. Po bliższej analizie okazało się, że jest to ciało nastolatki. Twarz tej dziewczyny była prawie nie do poznania. Miała ranę postrzałową na lewym policzku i drugą na czole. Przez te obrażenia właściwie jej lewa strona głowy była zmasakrowana. Miała na sobie flanelowe szorty i szary t-shirt z napisem z zawodów sportowych, bo tam było coś z Cross Country Regionals 1995 i przypuszczam, że właśnie dzięki temu też zajęło policji kilka godzin, żeby ją zidentyfikować. Okazało się, że była to 16-letnia Adrienne Jones. Była uczennicą drugiej klasy liceum w mieście Mansfield i to jest miasto położone niedaleko Fort Worth. Adrienne była atrakcyjną blondynką, miała jasną karnację, była wysportowana, właśnie trenowała w szkolnej drużynie biegowej. Po angielsku oni cały czas mówili na to cross country i...
To mi się z nartami zawsze kojarzy.
Nie wiem, czy po polsku jest jakiś ekwiwalent tego. Jak sprawdzałam, to po prostu były biegi.
Więc... Przełajowe jakieś?
No może. W każdym razie... Wiecie, o co chodzi. Rodzina Adrienne przeprowadziła się do Mansfield w 1984 roku, bo szukali spokojnego, bezpiecznego miejsca do wychowywania dzieci. Bill Jones, ojciec Adrienne, zajmował się naprawą sprzętu budowlanego i razem ze swoją żoną Lindą mieli trójkę dzieci. Bill był surowym ojcem, w ich domu obowiązywały takie żelazne zasady. Adrienne miała wracać do domu w weekendy, najpóźniej o 9:00. Jak rozumiem, chyba w tygodniu w ogóle nie mogła wychodzić. I żeby nie miała żadnych pokus, to jej okna w pokoju były tak zablokowane, żeby nie dało się ich otworzyć, żeby nie mogła przypadkiem, wiesz, wyjść przez okno.
To jakieś szaleństwo. A gdzie zaufanie?
No... Wiesz...
Na pewno chętnie zwierzała się rodzicom.
Myślę, że to jeszcze były czasy tough love, okay. Gdzie nie słyszeli o zaufaniu. Adrienne była dobrą uczennicą. Codziennie po szkole się uczyła. Do tego właśnie należała do tej drużyny biegowej. Też dorabiała jako kelnerka w restauracji Golden Fried Chicken. No i generalnie nikt nie miał nic złego do powiedzenia na jej temat. Jedyne, co mogło jej przysporzyć jakichś ewentualnych kłopotów, to jej zainteresowanie chłopcami. Ale wiadomo, w tym wieku to normalne. Chociaż ojciec tego nie pochwalał, no i właśnie chciał ją przed tym uchronić. Myślę, stąd też te zablokowane okna. Jednak rówieśnicy zwracali uwagę na wygląd Adrienne. A nawet niektórzy mówili, że była flirciarą. Podobno pod jej domem ustawiała się wręcz kolejka adoratorów. No, ewidentnie dziewczyna cieszyła się dużym powodzeniem. A w związku z popularnością Adrienne, śledztwo w tej sprawie zapowiadało się bardzo trudne, no bo też jako uczennica liceum codziennie spotykała się właściwie z setkami innych nastolatków, no i nie wiadomo było, kto mógł tutaj jej źle życzyć. Po oględzinach miejsca zbrodni śledczy doszli do wniosku, że Adrienne musiała znać swojego zabójcę, bo nie było żadnych śladów walki. Nie miała też żadnych śladów na przykład po wiązaniu na rękach i nogach. Nic też nie wskazywało na to, że ktoś włamał się do jej domu czy wszedł właśnie przez okno, żeby ją porwać. A sekcja zwłok wykazała, że nie doszło do wykorzystania seksualnego. Więc osoba, która to zrobiła, musiała mieć bardzo zimną krew, żeby strzelić jej w twarz z tak bliskiej odległości. Podejrzewali, że może to był jakiś atak agresji albo może jakaś zemsta. Społeczność liceum, do którego chodziła Adrienne, była oczywiście bardzo poruszona jej śmiercią. Dlatego dyrekcja zorganizowała takie specjalne sesje z pedagogiem dla osób potrzebujących o tym porozmawiać. Posadzono też ku jej pamięci drzewo, a podczas tej ceremonii 150 uczniów chwyciło się za ręce, chodzili wokół tego drzewa i mówili słowa jedność, siła, odwaga. Mieszkańcy tego miasta też nosili wstążki upamiętniające jej śmierć i w miejscu, w którym znaleziono jej ciało, postawiono krzyż. Rodzina zorganizowała pogrzeb Adrienne w kościele metodystów i to była taka prywatna ceremonia dla rodziny, ale w związku z dużym zainteresowaniem kolegów ze szkoły, jej matka zgodziła się, aby drużyny biegowe i piłkarskie przyszły do kościoła na drugie nabożeństwo żałobne. Oczywiście rodzina Adrian była zrozpaczona tym, co się stało. Linda nawet konsultowała się z medium, aby dowiedzieć się, co się stało z jej córką, ale tutaj żadnych dodatkowych informacji nie zdobyła. Szkoła, do której uczęszczała Adrian, liczyła 2,5 tysiąca uczniów, więc szybko tworzyły się plotki. Wiele osób mówiło, że mieli wrażenie, że morderca jest wśród nich. Spekulowano, że Adrian w noc morderstwa wymknęła się z domu na, cudzysłów, rave, że znała jakichś niebezpiecznych handlarzy narkotyków. Inna teoria mówiła, że zabiła ją przyjaciółka, bo Adrian powiedziała jej matce, że ta przyjaciółka upiła się na jakiejś imprezie. No, generalnie krążyło tak dużo plotek, też o chłopakach, z którymi spotykała się Adrian, że jej matka chyba musiały puścić jej nerwy i kiedy została zaczepiona przez dziennikarza, może pytali o to, z kim Adrian się spotykała, to matka powiedziała, że jej córka nie była puszczalska.
O matko. Czyli ewidentnie musiała takie plotki słyszeć wśród ludzi, że taka była jej reakcja, bo przepraszam, co ma...
Tak.
Jest za komentarz, prawda? Mhm.
Detektywi rozpoczęli śledztwo od rozmowy z władzami szkoły. Szukali uczniów, którzy mieli złą sławę, byli problematyczni, mogliby popełnić morderstwo. Przesłuchiwali też innych uczniów, pytali, czy znają kogoś, kto mógłby być zazdrosny o Adrian albo mieć z nią jakieś złe relacje. No i w ciągu kilku dni udało im się stworzyć długą listę uczniów, których następnie zaprosili na przesłuchanie. Z kolei rodzice Adrian powiedzieli policji, że w noc jej śmierci Adrian do późnych godzin wieczornych rozmawiała przez telefon z jej chłopakiem, który nazywał się Tracy Smith. Chłopak przebywał poza miastem akurat w ten weekend, wyjechał ze swoimi rodzicami i zadzwonił do Adrian dopiero o godzinie 10:30 wieczorem. Bill i Linda nie znali Tracy'ego zbyt dobrze, wiedzieli, że chodzi do liceum w innym mieście i że poznali się z Adrian zaledwie kilka miesięcy wcześniej, właśnie w tej restauracji, w której ona pracowała. I podczas tej rozmowy telefonicznej jakaś inna osoba zadzwoniła do Adrian, więc jakby miała telefon na drugiej linii i matka to usłyszała i później Adrian powiedziała jej, że dzwonił jej kolega z drużyny biegowej, który nazywa się David i powiedział, że jest czymś zdenerwowany. O 22:45 Linda widziała, że Adrian dalej nie poszła spać i sprawiała wrażenie zdenerwowanej. Jakiś czas po północy jeden z młodszych braci Adrian usłyszał za oknem dźwięk samochodu. No i kiedy popatrzył przez okno, to zobaczył, że odjeżdża jakiś pick-up. Następnego ranka okazało się, że Adrian nie ma w domu. Rodzice podejrzewali, że może wyszła wcześniej pobiegać, ale kiedy zorientowali się, że jej buty do biegania zostały w domu, no to się zaniepokoili. I wtedy Linda zadzwoniła do szkolnej trenerki i zapytała ją, czy kojarzy kogoś z drużyny o imieniu David, bo prawdopodobnie dzwonił do Adrian zeszłej nocy, no i Adrian zniknęła. I ta trenerka powiedziała, że jest David, ma na nazwisko Graham, ale że ta trenerka nawet nie wiedziała, że oni się znają. David chodził do ostatniej klasy w liceum i właściwie najbardziej znany był z tego, że był dowódcą batalionu szkolnego programu Junior ROTC i to było coś związanego z generalnie wojskiem.
Jeżeli używasz słowa batalion.
Tak. Ta trenerka wysłała inną uczennicę, żeby poszła po Davida i zapytała go, czy dzwonił do Adrian poprzedniej nocy. Na co David powiedział, że nie i że po co miałby do niej dzwonić. Był ogólnie zdziwiony. Na początku śledztwa detektywi przesłuchali Davida, ale w jego zeznaniach nie znaleźli nic podejrzanego. Byli pewni, że nie ma związku z tą sprawą, więc nawet nie próbowali poddać go badaniu wariografem. Nazwisko Davida nie znajdowało się w książce telefonicznej Adrian. Detektywi nie usłyszeli też o nim od żadnej przyjaciółki Adrian, a tam jakieś dziewczyny zarzekały się, że Adrian mówiła im wszystkie swoje tajemnice i tak dalej. No więc faktycznie. Poza tym też David był mocno poruszony jej śmiercią i ktoś tam zauważył, że na pogrzebie nawet uronił łezkę, więc ogólnie wydawał się takim normalnym chłopakiem. Pierwszą podejrzaną w sprawie morderstwa Adrian była nastolatka z Mansfield, której imię chyba jest niepodane do wiadomości publicznej, bo w jakimś artykule nazwali ją jakoś tam, ale napisali w nawiasie, że to nie jest jej prawdziwe imię. W każdym razie ta dziewczyna mieszkała w przyczepie kempingowej i rok wcześniej podejrzewała swojego chłopaka o romans z przyjaciółką Adrian. Ta dziewczyna zaatakowała przyjaciółkę Adrian kijem baseballowym, uderzyła ją w głowę, złamała jej kość policzkową i spowodowała wstrząs mózgu. No więc była dosyć niebezpieczna.
No tak, ale dlaczego miałaby zabić Adrian z powodu tego, że jej koleżanka spotykała się...
No poczekaj, zaraz ci powiem, bo ta dziewczyna też w związku z tą całą akcją postrzeliła swojego chłopaka. No i zostały wyciągnięte konsekwencje prawne. Otrzymała zakaz zbliżania się do ich szkoły i do tej dziewczyny, którą zaatakowała. A podczas przesłuchania to Adrian zeznawała w imieniu swojej przyjaciółki. Jak rozumiem, może ta dziewczyna była zbyt poruszona, żeby zeznawać czy coś. No i ta dziewczyna, która zaatakowała, powiedziała Adrian, że jej tego nie zapomni i że jeszcze się z nią policzy.
Mhm.
Więc niektórzy uczniowie ze szkoły byli przekonani, że to właśnie ta dziewczyna mogła zabić Adrian. Ale tamta wspomniana dziewczyna miała alibi. Poddała się też testowi wariografem, no i przeszła go bez zarzutów, więc została skreślona z listy podejrzanych. Podejrzanym też, no takim lekkim podejrzanym był ten chłopak Adrian, Tracy, ale no miał alibi, był z rodziną poza miastem, ale on też został poddany testowi wykrywaczem kłamstw, no i przeszedł go również pozytywnie, więc jego też skreślili. Z kolei ten Tracy zeznał policjantom, że Adrian powiedziała mu, kiedy rozmawiała z nim przez telefon, że to Brian zadzwonił do niej tamtego wieczora. Adrian powiedziała, że Brian był przygnębiony i że chciał się z nią spotkać tamtej nocy, żeby porozmawiać. Więc detektywi dowiedzieli się, co to za Brian. Brian na nazwisko miał Macmillan i pracował w pobliżu Subwaya, w którym kiedyś pracowała Adrian. Podobno zakochał się w niej i często odwiedzał ją w pracy i nagabywał ją do tego stopnia, że zaczęło jej to przeszkadzać, no i nawet były takie sytuacje, że się przed nim chowała. Śledczy odkryli, że ten Brian leczy się na depresję i zażywa 4 rodzaje leków. Zaprosili go na przesłuchanie na komisariacie. No i Brian na początku powiedział policji, że w ogóle nie zna Adrian. No następnie, kiedy no wiadomo, powiedzieli mu, że no chyba jednak nie, no to stwierdził, że okej, znają.
Chyba znasz, no.
Kiedy detektywi zapytali go, czy rozmawiał z Adrian w noc, kiedy została zamordowana, to Brian powiedział, że być może, ale nie pamięta. Powiedział, że pił alkohol właśnie tego wieczora i to był pierwszy raz, kiedy pił alkohol od pół roku. No a też wiadomo, że pewnie z lekami, które przyjmuje, nie powinien tego łączyć z alkoholem, więc jakby zrozumiałe jest to, że mógł mu się urwać film. Kiedy zapytali go, dlaczego pił alkohol, to Brian powiedział, że źle się czuł, był zdenerwowany, bo rozmyślał na ten temat, że wszyscy jego przyjaciele są w związkach, a on nie i że czuje się jak taki wyrzutek. Detektywi zapytali Briana, czy poszedł tamtej nocy do domu Adrian, na co Brian powiedział, że mógł do niej pójść. Jest to możliwe, że ją gdzieś zabrał, no ale niestety nie pamięta.
Boże, Brian!
Dziwne, nie? Znaczy, według mnie powinien się nie przyznawać, a dziwne, że on im tak przytakiwał.
Chyba nie miał prawnika.
No. Tydzień później, 15 grudnia 1995 roku, policjanci uzbrojeni w broń i nakaz przeszukania wbili do domu Briana. Oczywiście Brian zostaje aresztowany za morderstwo, a jego samochód, który swoją drogą był pick-upem, zostaje skonfiskowany. No i tym razem ta historia trafia na pierwsze strony gazet. piszą o tym, że Brian został aresztowany, ale wtedy odzywają się znajomi Briana, którzy mówią, że to w ogóle do niego nie pasuje, że Brian jest bardzo łagodny, jest zagubiony, generalnie nie skrzywdziłby nawet muchy. Jak rozumiem, to był chłopak z problemami psychicznymi w takim właśnie depresyjnym klimacie, no więc raczej tam agresji nie było w jego zachowaniu. Dodatkowo jego ojciec zeznał, że w noc morderstwa Brian w ogóle nie wychodził z domu, więc to też nie pasowało.
Przepraszam, to Brian zeznał te różne rzeczy na policji, zanim skonsultował się ze swoją rodziną, co się z nim tak naprawdę działo, jeżeli pił i nie pamiętał?
Być może, nie wiem.
Biedny Brian.
Brian spędził święta Bożego Narodzenia i Sylwestra w więzieniu, a po tym w końcu zlecono badanie wariografem. Ogólnie w tej sprawie widać, że tam mocno używali wykrywacza kłamstw.
To te czasy jeszcze, tak? Kiedy w to bardziej wierzyli. Mhm.
No, w każdym razie Brian przeszedł ten test pozytywnie. Potwierdziło to kilku ekspertów, więc ogólnie też za bardzo nie mieli żadnych dowodów na niego, więc w końcu musieli go wypuścić. No i tak mijały miesiące. Uczniowie liceum zdążyli już skończyć ten rok szkolny. Niektórzy pójść na studia. No i wspomniany wcześniej David Graham dostał się do Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs, a jego dziewczyna Diane Zamora dostała się do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis w stanie Maryland. I wyobraź sobie, że ta Diane, o której jeszcze nie mówiłam, pochwaliła się swoim dwóm współlokatorkom, że ona i David razem zamordowali Adrian. Te współlokatorki trochę się przestraszyły, zawiadomiły władze Akademii, a władze skontaktowały się oczywiście z policją.
Przepraszam, poznała nowe koleżanki w nowej szkole i to jest pierwsza informacja, którą się podzieliła?
Chyba tak, no.
O, wow.
David i Diane zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa 6 września 1996 roku. No i teraz chwilę się cofnijmy. David, kiedy był w liceum, to nie miał zbyt wielu przyjaciół, trzymał się trochę na uboczu. Jak miał 7 lat, to powiedział swojej rodzinie, że chce zostać pilotem sił powietrznych i nigdy nie zrezygnował z tego marzenia. Jako uczeń w liceum został wyróżniony przez National Merit, a congressman Frost poparł jego wniosek o przyjęcie do Akademii Sił Powietrznych. Więc ogólnie był bardzo wkręcony w wojsko i to było widać już jak był w liceum.
Czyli jakąś misję miał.
Tak. Poza tym był zupełnie grzecznym chłopakiem, zachowywał się jak idealny gentleman, miał super oceny, był wysportowany, przystojny. Na pewno nie jedna dziewczyna by się z nim umówiła, ale David był już zajęty, bo jego dziewczyną była właśnie Diane Zamora. Ona chodziła do liceum w innej miejscowości niedaleko, Crowley. Diane była równie inteligentna jak David i tak samo zdeterminowana, żeby dostać się do Akademii Wojskowej. Ona w swojej szkole należała do samorządu, grała w orkiestrze, biegała w drużynie sportowej, tak samo jak David, należała do kółka naukowego. No, generalnie razem z Davidem tworzyli parę idealną, no i była przed nimi wspaniała przyszłość. David i Diane poznali się 4 lata przed morderstwem Adrian na spotkaniach Civil Air Patrol, czyli organizacji pomocniczej sił powietrznych dla dzieci, która uczy podstaw życia wojskowego i prowadzi misje poszukiwawczo-ratownicze zestrzelonych samolotów. Diane długo nie była zainteresowana chłopakami. Każdą wolną chwilę poświęcała nauce. Chciała zdobyć jak najlepsze stopnie i jak najlepsze wyniki na egzaminach, żeby otrzymać stypendium na studia. W związku z tym nie miała zbyt dużo przyjaciół w szkole. Tak samo o niej mówiono, że trzyma się na uboczu. Wszyscy w szkole wiedzieli, że jej zależy głównie na dobrych stopniach. A to głównie dlatego, że jej rodzina miała problemy finansowe. Ledwo wiązali koniec z końcem, no i po prostu wiedziała, że jej rodziców nigdy nie będzie stać na to, żeby zasponsorować jej studia. Jej rodzina była głęboko religijna, więc każdą niedzielę spędzali wspólnie w kościele, a potem na rodzinnym obiedzie. Diane była najstarszym dzieckiem z czwórki, no i ewidentnie dawała dobry przykład swojemu młodszemu rodzeństwu. Nie dość, że się dobrze uczyła, to jeszcze też miała czas, żeby po szkole pracować w sklepie, żeby sobie dorobić. I co ciekawe, Diane trochę się zmieniła w sierpniu 95 roku, kiedy powiedziała rodzicom, że się zakochała właśnie w Davidzie Grahamie. Chociaż znali się już kilka lat wcześniej. No, z tego co powiedziałam, to widzisz, że pasowali do siebie idealnie, właściwie no tak. Byli swoim odbiciem, można powiedzieć. No, poza tym uważali, że są bratnimi duszami. We wrześniu, około miesiąc po tym, jak zaczęli się spotykać romantycznie, powiedzieli rodzicom Diane, że się zaręczyli. David nawet sprzedał kilka swoich strzelb, żeby wpłacić zaliczkę na pierścionek zaręczynowy. I oni już mieli w ogóle wszystko zaplanowane. Powiedzieli rodzinie, że wezmą ślub 13 sierpnia 2000 roku, czyli za 5 lat. I to będzie dokładnie, kiedy skończą Akademię Wojskową. Ślub mieli już cały zaplanowany. Chcieli przetransportować całą swoją rodzinę do Teksasu, żeby wziąć ślub w słynnej kaplicy kadetów na kampusie Akademii Sił Powietrznych. I tam David miał wystąpić w swoim mundurze, Diane miała ubrać białą suknię. No i jak już ceremonia by się skończyła, to chcieli przejść pod mieczami trzymanymi przez innych kadetów. Widzisz to?
Tak, widzę.
No trzeba ich pochwalić, że mieli plan. Niedługo po tym, jak ogłosili swoje zaręczyny, Diane straciła dziewictwo z Davidem. I jak rozumiem, wiedziała o tym jej rodzina? Nie wiem. Nie wiem, jak ta informacja doszła do mnie.
Właśnie, przepraszam, że ci przerwałam, ale trochę dziwna akcja.
No tak, bo tam właśnie w jakimś artykule były cytaty z wypowiedzi jakichś jej ciotek czy coś, które mówiły, że Diane była targana emocjami po tym, jak straciła dziewictwo, że miała wyrzuty sumienia, że to zrobiła, no bo ona też była bardzo religijna, ale że z drugiej strony czuła, że jeszcze bardziej ją to zbliżyło do Davida. Ja nie wiem, czy oni wszyscy o tym rozmawiali. Trochę dziwne, ale okej. Okay.
Przy stole, przy obiedzie.
No i to jest ich wspaniała historia miłosna, w której jest morderstwo. Więc co się wydarzyło? Co spowodowało, że do tego morderstwa doszło? David był przesłuchiwany przez policję przez 30 godzin, no i w końcu przyznał się do zabicia Adrian. Diane również przyznała się do morderstwa podczas przesłuchiwania przez policję. No i ich zeznania były w miarę podobne, bo oboje zeznali, że Adrian została zamordowana, ponieważ David uprawiał z nią seks. To znaczy się zdradził Diane z Adrian. No i kiedy Diane się o tym dowiedziała, to kazała mu ją zabić. Taka była pierwsza historia. Tego wieczora musieli zwabić Adrian, żeby się spotkała z Davidem. Następnie zabrali ją nad jezioro i tam Diane uderzyła ją w głowę, a David dwukrotnie ją postrzelił, czyli tak naprawdę dokonał morderstwa David. Później zarówno David, jak i Diane odwołali te zeznania, więc ile w tym jest prawdy, no to ciężko powiedzieć. Następnie David powiedział, jak już tamte zeznania wycofał, stwierdził, że to nie on zabił Adrian, ale jedynie pomógł zatuszować morderstwo, które Diane popełniła sama. Z kolei Diane zeznała, że to David dokonał tego morderstwa i że oczywiście ona mu pomogła posprzątać. Kiedy doszło do przeszukania domu, w którym mieszkał David, to na strychu znaleziono pistolet kalibru 9 mm i to właśnie było narzędzie zbrodni. David twierdził, że to Diane kazała mu tą broń schować i że ona miała jakiś taki sentymentalny stosunek do tej broni, bo nie chciała, żeby się jej pozbyli, więc dlatego on dla niej postanowił tę broń zachować.
Sentymentalny stosunek do broni.
No ogólnie wiadomo. On mówił coś na nią, ona mówiła to samo na niego, no i taka była ta historia.
Jestem przerażona.
Policja prowadziła dochodzenie w tej sprawie przez 9 miesięcy i po przeanalizowaniu dowodów śledczy doszli do wniosku, że między Davidem a Adrian nie doszło do stosunku i że prawdopodobnie to był fakt wymyślony przez Davida. Dlaczego? Nie wiadomo. Dlatego też prokuratura oskarżała Davida o brutalne i właściwie bezsensowne morderstwo, którego dokonał z zimną krwią. Dodatkowo kłamał, i tu już właściwie nie wiadomo, komu on kłamał. Czy kłamał Diane, czy kłamał śledczym, ale nikt nie wiedział o żadnej relacji między nim a Adrian. No jest to dość podejrzane, ponieważ jej przyjaciółki faktycznie wiedziały wiele z jej życia, takich sekretów, które ukrywała przed rodzicami, czy przed chłopakiem, czy coś. Więc...
No, no dobrze, ale skoro jej rodzina usłyszała wieczór, kiedy ostatni raz ją widzieli, że dzwoni do niej kolega David, czy te jej przyjaciółki wiedziały, że ona się z tym Davidem zna?
Nie. I bardzo na przykład jest też możliwe, że matka może przekręciła to imię.
No tak.
No bo... Potem tamten jej chłopak, Tracy, on powiedział, że... No bo on był z nią na linii, tak? Więc ona mu powiedziała, że dzwonił Brian. No chyba, że na przykład przed tym Tracy chciała ukryć, kto dzwoni. I może faktycznie to był David. No nie wiadomo. Ale z drugiej strony musieli tą Adrian wywabić jakoś z domu, żeby wyszła, no bo ona musiała wyjść. Więc może faktycznie dzwonił.
No ciekawe też to, że ta trenerka powiedziała, że nie wiedziała nawet, że oni się znają. Może faktycznie nawiązała się między nimi jakaś relacja, a przez to, że oboje byli w związkach, to ukrywali przed wszystkimi.
Może.
No, zwłaszcza, że mówiłaś, że David po tam kilkudziesięciu w zasadzie godzinach przesłuchań wyznał jakąś tam wersję, prawda? I to było bez konsultacji z jego dziewczyną, jak rozumiem.
Mhm. Następnie David stwierdził, że to, co powiedział na początku, to była prawda, a to, co powiedział później, że jednak... wcale nie miał romansu z Adrian, to była tylko rada jego adwokata. Więc jakby już tam się naprawdę zamotali w tych kłamstwach. Procesy Davida i Diane odbyły się osobno. Proces Diane odbył się w pierwszej kolejności i rozpoczął się w lutym 98 roku w Fort Worth. I co ciekawe, matka Adrian, Linda, w dwóch tych sprawach tak naprawdę poprosiła o usunięcie kary śmierci. Więc wykazała się tutaj wielkodusznością, bo jak rozumiem, w tamtym miejscu byłoby to do rozważenia. Diane podczas swojego procesu zeznawała, przyznała, że była na miejscu zbrodni, ale zaprzeczyła, że brała w tym udział. Te współlokatorki, którym powiedziała o całej tej sprawie, one również zeznawały na procesie. Tak samo jak kilka innych świadków, wszyscy powiedzieli, że Diane nie okazała żadnych wyrzutów sumienia z powodu śmierci Adrian. I też w nagraniach z tego procesu, bo cała ta sprawa była transmitowana przez Court TV i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mediów, widać było, że Diane jest taka dość, bym powiedziała, no, niezbyt miłą osobą, że gra. W pewnych momentach widać było, że miała taki wyuczony płacz i chciała sprawiać wrażenie jakiejś tam, wiesz, biednej ofiary, ale za chwilę tak pyskowała na pytania, jakie tam jej zadawali. Mówiła, że to jest nieprawda, co ona mówi, bo ona kłamie i wiesz, jakby nie, właśnie nie było żadnej skruchy ani nic takiego. Nie zyskała sympatii, to na pewno.
To znaczy, rozumiem, jak nie ma skruchy, jak ktoś jest niewinny, prawda? Ale jeżeli... najpierw zgrywała biedną i smutną, a potem nagle robiła się arogancka, to faktycznie dziwne.
Tak, bo tam też była jeszcze sprawa tego, że ona faktycznie nie pociągnęła za spust, ale jednak tam była i też brała udział w tuszowaniu śladów, sprzątaniu samochodu Davida i tak dalej. I do tych elementów ona się, jak rozumiem, przyznała. Mhm. Więc jednak jakąś skruchę mogłaby
wykazać. No tak,
wykazać.
Rozumiem. Czyli jeżeli chciała śmierci Adrian, no to no tak, rozumiem.
Prokuratura twierdziła, że Adrian została wywabiona z domu przez Davida. David musiał ją zaprosić na fałszywą randkę, bo wsiadła do jego samochodu. Gdyby jej gdzieś nie zaprosił, no to w żadnym wypadku by z nim nigdzie nie pojechała. Następnie twierdzili, że Diane kazała Davidowi wywieźć Adrian właśnie na to pole, na którym została później znaleziona, i tam miał ją zastrzelić zgodnie z poleceniami Diane. Ława przysięgłych 17 lutego 98 roku po 2 dniach obrad uznała Diane za winną morderstwa Adrian Jones. I w związku z tym, że nie było tutaj kary śmierci, to Diane otrzymała wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po 40 latach. Jeżeli chodzi o proces Davida, to on odbył się w lipcu 98 roku. I tutaj również ława przysięgłych uznała go za winnego. I co ciekawe, podczas procesu Davida jako świadek wystąpiła dziewczyna, która nazywa się Wendy. Ona również należała do tej drużyny biegowej i ona miała dowód na to, że David nie uprawiał seksu z Adrian, ponieważ w historii Davida wyglądało to tak, że on któregoś tam dnia konkretnego odwiózł Adrian do domu po ich treningu i twierdził, że w drodze do domu zatrzymali się, zrobili co zrobili, no i to właśnie było wtedy i dlatego cała ta sprawa wyszła. Ale Wendy wystąpiła jako świadek, ponieważ ona dobrze pamiętała, że tego dnia to ona wracała z Adrian do domu i pamięta, że David tego dnia wyszedł z treningu wcześniej i że w ogóle nie było takiej możliwości.
Kompletnie bez sensu.
No tak. No ale tutaj też pojawia się pytanie, że może na przykład oni mieli romans nie tego konkretnego dnia, ale innego. No nie wiem, jest tutaj wiele niewiadomych. W każdym razie, no dziwne, że David akurat podał ten konkretny dzień. To było 4 listopada 95 roku. Więc jeżeli miałby kłamać, no to mógł powiedzieć, no nie wiem, któregoś tam dnia. Po co wybierał konkretny dzień?
No właśnie, ale to jest bardzo dziwna sprawa, bo z jednej strony wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład David i Diana, nie wiem, wymyślili sobie jakąś wojskową misję w swoich chorych głowach i zabili Adrian, no to on na przykład mógł potem w pewnym sensie, jak jakieś takie wybielenie, mówić, że och, no tak mi się zdarzyło, ja jestem taki biedny, jestem tylko człowiekiem, no i potem Diane, nie wiem, jako dowód miłości chciała, żebym zabił Adrian, prawda? Mhm. I jestem w stanie zrozumieć taką linię obrony, ale tak jak mówisz, to tak dosyć dziwnie, że podał konkretny dzień i w ogóle, a z drugiej strony nagle pojawia się jakaś dziewczyna i go broni, mówiąc, że nie, nie, konkretnie tego dnia coś tam, jakby ja nie pamiętam, co robiłam w zeszły czwartek. Mhm. Tak dosyć.
Ale to chyba było po jakichś zawodach, może dlatego okay. Oni to pamiętali.
Okej. Okay.
No, w każdym razie też pojawiło się pytanie, że może David wymyślił całą tą historię, że miał romans z Adrian, żeby na przykład wzbudzić zazdrość w Diane. Mhm. Też nie wiadomo. A w każdym razie David został skazany na dożywocie i przebywał przez te wszystkie lata w więzieniu. I wyobraź sobie, że będąc w więzieniu, dołączył do seminarium dla więźniów z kościoła baptystów. I to już było parę lat temu, więc domyślam się, że jego edukacja już została zakończona, więc bardzo możliwe, że został pastorem, będąc w więzieniu. W 2008 roku ponownie zeznał, że to, co powiedział na policji na samym początku, to była prawda. Wyraził skruchę z powodu zabicia Adrian i powiedział jakby, że gdyby jeszcze raz do tego wszystkiego doszło, to przyznałby się do morderstwa. No i jakby biorąc pod uwagę, że się nawrócił, nie wiem, odnalazł jakieś powołanie w Bogu i tak dalej, no to może faktycznie mówi prawdę. bo też widziałam jakiś fragment wywiadu z nim, no bo jednak on był tak sfokusowany, jak to się mówi, na to swoje marzenie, żeby być tym wojskowym, czy pilotem, czy czymś tam. No i właśnie pytali go, jak się z tym czuje, że no już jakby jego marzenie się nigdy nie spełni, a on jako ten taki nowo uduchowiony stwierdził, że no znalazł swoje inne powołanie. Mhm. Więc no brzmi to jak ktoś, kto doznał jakiejś duchowej przemiany.
Mhm. No tak, no i ta pierwsza historia jednak była taka najbardziej... No tam podał jakiś powód, coś, dlaczego i tak dalej, prawda? A potem, no to już chyba nie było takiej wersji, która jakiś motyw by podawała, prawda? Tej całej zbrodni. Mm-hmm. No bo jedyne, co mogę sobie wymyślić, to właśnie to, że przez to jakąś ścieżkę życia sobie wybrali, że sobie ubzdurali jakąś misję, wiesz, o co mi chodzi, albo że chcą spróbować coś zrobić, żeby przygotować się do swojego życia w wojsku, nie wiem. Wiem, że to jest chore, ale no jakby miałyśmy takie sprawy, mam wrażenie, w przeszłości, że ktoś sobie ubzdurał, że...
No tak.
No właśnie. Więc to jest chyba jedyna sytuacja inna, którą sobie wyobrażam i też jakby pasowałoby mi to w pewnym sensie do tego, że Diane pochwaliła się swoim koleżankom z akademika, prawda? Że o, a zobacz, co ja zrobiłam, prawda? Jakie mam już doświadczenie. No nie, to jakieś chore w ogóle.
Tak, jeżeli chodzi o Diane, to ona złożyła wiele apelacji do tego stopnia, że chyba wyczerpały jej się już wszystkie opcje. Więc postanowiła udzielić wywiadu w programie Dateline i to było w 2007 roku. I w tym programie ona powiedziała nową, kolejną wersję wydarzeń, oczywiście mówiąc, że to już jest prawda. I ona powiedziała, że przed morderstwem zerwali z Davidem i jak rozumiem David może był niepogodzony z tym rozstaniem i że wykorzystał to morderstwo, żeby związać ich ze sobą. Cokolwiek by to miało znaczyć. Przyznała, że jest współwinna, jako że właśnie sprzątała później samochód Davida, ale zwróciła uwagę na to, że została skazana za morderstwo, a morderstwa nie popełniła. No i w tym programie Dateline Diane zgodziła się zostać poddana badaniu wariografem. Znowu. No tutaj już mamy rok 2007, więc no ale okej. Okay. Chcieli pewnie zrobić show w telewizji. I wyobraź sobie, że ona kiedy została podłączona do tej całej aparatury, to tak się trochę hiperwentylowała. Bardzo mocno oddychała. A osoba, która obsługiwała ten sprzęt, mówiła, że proszę, żeby pani tego nie robiła, bo to zaburza wyniki. A ona nie mogła przestać. I tam zadawali jej jakieś pytanie i ona cały czas tam tak dyszała, przez co ta osoba obsługująca ten sprzęt powiedziała, że no wyniki tego testu do niczego nie prowadzą, bo zostały zaburzone. Więc nie wiem co to było, jakieś chyba pizzy na wodę z jej strony, bo ona jak potem tam jej mówili, że dlaczego specjalnie próbowała popsuć ten test, no to ona mówiła, że była bardzo zestresowana, nie mogła opanować swoich emocji i tego, że czuła taką narastającą panikę.
No, może i tak było, jak się szykowała do kłamania.
Także ona jest w więzieniu, on jest w więzieniu, a dlaczego do tego morderstwa doszło, to ja przyznam, że nie rozumiem dalej.
No, bardzo ciekawe. Kolejna sprawa, zagadka. W zasadzie nie wiadomo, co się wydarzyło.
Tak, no wiadomo, że oni to zrobili we dwójkę, ale czy ona naprawdę miała romans z tym Davidem, nie wiem. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.